Debata wyborcza Radia Gdańsk.
Zaczynamy debatę wyborczą w naszym studiu w Słupsku. Goście w studiu. Senator Kazimierz Klejna, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry, panie senatorze.
Dzień dobry panu i wszystkim.
Szymon Gajda, kandydat Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
I pan Krzysztof Kropidłowski, Konfederacja. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Troszeczkę głośniej, panie Krzysztofie. Musi pan się chyba trochę zbliżyć do mikrofonu, będzie pana lepiej słychać. Panowie, proponuję taki scenariusz. Najpierw ja zadaję pytania, a potem na koniec będziecie mieli swobodną wypowiedź na temat, jakie macie plany, jeżeli chodzi o najbliższą kadencję, jeżeli zostaniecie wybrani, co dla was jest ważne, dla Pomorza, dla naszego regionu tutaj, dla naszej lokalnej, małej ojczyzny. Zacznijmy od tematów gospodarczych, czyli wzrost gospodarczy, a inflacja. Jak pogodzić te dwa czynniki gospodarcze, bo z jednej strony chcielibyśmy dużo wydawać, a to momentami napędza inflację, ale też musimy zadbać o wzrost gospodarczy i to, żeby gospodarka miała pewien balans. Pan Kazimierz Klejna.
No, inflacja to jest jeden z największych problemów, przed jakim stoi gospodarka polska i w ogóle obywatele. Dzisiaj przecież każdy z nas płaci coraz więcej za wszystko, za usługi, za produkty, za towary. I oczywiście to uderza w każdego obywatela, w każdego przedsiębiorcę, w emeryta, rencistę i to są oczywiście koszty ogromne, ogromne. Niektórzy mówią, że inflacja to jest dodatkowy dochód dla budżetu państwa. To jest ukryty podatek, który płacą obywatele, bo rzeczywiście tak jest. Jeżeli inflacja w ubiegłym roku wynosiła około 20%, no to oznacza tylko tyle, że te 20% zostało przekazanych przez obywateli państwu. I stąd paradoksalnie wzrósł, no bo są większe dochody z tytułu podatku VAT, który jest przecież liczony od ceny netto.
Ale jeżeli mogę przerwać, bo są dwa podejścia, bo niektórzy uważają, że czasami trzeba schłodzić gospodarkę, żeby była niska inflacja, a niektórzy mówią, nie, wręcz przeciwnie, rozpędzajmy ją i inflacja, no dobra, poradzimy sobie z tym.
Tak, tylko że to radzenie sobie, to znaczy pierwszy problem to jest, że w ogóle inflacja została wywołana. Mhm. Prawda? I to jest jakby kluczowa sprawa. Inflacja jest zawsze szkodliwa dla gospodarkę i dla obywateli, chociaż niektórzy mówią, czasami inne poglądy w tej materii wyrażają. Zawsze jest szkodliwa dla obywateli, którzy po prostu tracą na swoich oszczędnościach, to wyraźnie widać, prawda? Jeżeli oszczędności są oprocentowane w dalszym ciągu, większość oszczędności Polaków jest oprocentowane około 0,5-1%, maksymalnie gdzieś tam nowe wkłady tam na 6%, to w żaden sposób to nie pokrywa inflacji. A więc za każdym razem w warunkach wysokiej inflacji obywatele tracą. Więc to nie przyczynia się także do wzrostu gospodarczego, bo to prowadzi do chaosu na rynku. To prowadzi de facto do sytuacji takiej, że właśnie produkty różnego rodzaju są coraz droższe i mniej dostępne na rynku. Więc myślę, że to była bardzo trudna, ciężka, kosztowna dla obywateli operacja, gdy myśmy wyszli z ogromnej inflacji, która była na początku lat 90. do zerowej inflacji, gdy Platforma Obywatelska...
Do deflacji nawet.
Nawet deflacja była wówczas, czyli że pieniądz korzystał i wzrastała jego wartość w stosunku do poprzedniego
spadały
roku.
Spadały ceny.
Spadały ceny do sytuacji tej inflacji kilkunastu, 20% w ubiegłym roku, a teraz na poziomie 10-11%. To jest wyniszczające i dla obywateli, i dla gospodarki.
Pan Krzysztof Kropidłowski. Jak sobie z tym poradzić? Jak to pogodzić? Rozwój gospodarczy, a jednocześnie z drugiej strony taka pokusa, żeby trochę więcej wydawać, żeby tę gospodarkę podgrzewać.
Wiadomo, że utrzymująca się wysoka inflacja jest ze szkodą dla wzrostu gospodarczego, może nawet wywołać recesję. Jak sobie z nią poradzić? To jest trudne pytanie. I...
No bo Konfederacja ma prostą z tego, co się zorientowałem z programu pana partii receptę, ciąć wydatki socjalne, przywileje socjalne.
Przede wszystkim chcielibyśmy uwolnić potencjał gospodarczy Polaków. Mamy całą serię projektów, ustaw, które naszym zdaniem wpłyną pozytywnie na gospodarkę, będą dość mocnym impulsem dla przedsiębiorców.
A co pan ma na myśli?
Między innymi dobrowolny ZUS, ustawa o tanim paliwie, tanim prądzie. Jest ważne również, aby bank centralny skoordynował swoje działania z decyzjami politycznymi rządu, a w tej chwili mamy sytuację, w której bank centralny próbując obniżkę inflacji, robi całkiem odwrotnie niż rząd, decydując się na rozdawnictwo.
Czyli w pana opinii cięcie stóp procentowych było błędem przez NBP?
Cięcie stóp jak najbardziej nie było błędem, było wskazane. Natomiast wiemy, że ostatnia... cięcie stóp nie było błędem. Natomiast była to decyzja polityczna.
Czyli pana zdaniem nie zwrócono uwagi na sytuację gospodarczą, tylko politycznie ścięto stopy. Dobrze odczytałem pana wypowiedź?
Jeszcze raz przepraszam.
Ścięto stopy polityczne nie poprzez wskaźniki gospodarcze, tylko przez decyzję polityczną, tak?
Moim zdaniem obniżka stóp procentowych wynika tylko i wyłącznie z woli politycznej rządzących.
Szymon Gajda, PiS.
No dobrze, to zacznijmy po pierwsze od tego, że to nieprawda, że każda inflacja jest szkodliwa i wyniszczająca dla gospodarki. To jest
dla obywateli.
Absurd. Mówimy o wzroście gospodarczym. Ale przypominam.
Dla obywateli
najgorsze jest bezrobocie, zwłaszcza to wysokie, które było za czasów rządów Platformy, ponad 14%. Tam była zaś różnica, dyskusja, spór sądowy na ten temat, czy 14, czy 15. Nie wchodźmy w to. Wysokie bezrobocie. I to było rzeczywiście wyniszczające właśnie dla obywateli. Natomiast jeśli chodzi o inflację, no cóż, tak, mierzymy się z tym zjawiskiem, mierzymy się przede wszystkim ze względu na to, co wydarzyło się za naszą wschodnią granicą. To jest podstawowy czynnik, który wywołał inflację, ale też nie tylko, no bo niestety marże, które podnoszą przedsiębiorcy, są czynnikiem, który zwiększa inflację.
No, chce pan powiedzieć, że przedsiębiorcy wykorzystują inflację, żeby sobie trochę rekompensować?
Nie chcę mówić, że wykorzystują, ale wiemy doskonale, że wszelkie podwyżki, wszelkie wzrosty odkładają nam się wielokrotnie czasami w marżach, różnych marżach, bo one są kalkulowane na różne sposoby. I to zresztą nie jest mój pogląd, tylko pogląd ekonomistów. Ja go po prostu powtarzam w tym momencie. Co do tego, czy wzrost gospodarczy przez to rzeczywiście cierpi. No oczywiście poglądy skrajnych liberałów są takie, że im mamy mniej kapitału w rękach prywatnych, tym mamy mniejszy wzrost gospodarczy. To też nie do końca jest prawda, dlatego że za wzrost gospodarczy odpowiadają również inwestycje, zwłaszcza te inwestycje rządowe, które są w tej chwili prowadzone na ogromną skalę. Poprawa infrastruktury i to w każdym aspekcie można powiedzieć, i drogowej, i kolejowej, i logistyki tak naprawdę, zwłaszcza w naszym województwie. To są wszystko czynniki ogromne wzrostu gospodarczego, bo one są szansą. Szansą, którą zresztą nasi przedsiębiorcy na pewno wykorzystają, bo w to możemy wierzyć. Nasi przedsiębiorcy są świetni. Polacy w ogóle, jeśli chodzi o pomysłowość i przedsiębiorczość, biją na głowę moim zdaniem w wielu mieszkańców Europy.
Jeżeli dobrze odczytałem zarzut pana senatora, to tutaj był taki zarzut, że to rząd się zachował niedobrze i NBP się zachowało też niedobrze, bo w porę nie zareagowały na tą rosnącą inflację z początku 2022 roku, kiedy wybuchła też między innymi wojna.
No w porę cały świat nie zareagował, więc bardzo mi przykro tutaj. Niestety mieliśmy do czynienia z czynnikami, które wykraczają poza granice naszego państwa. Zresztą powiedzmy sobie tak, ja dlatego uważam, że wiele pomysłów, między innymi skrajnych liberałów, polegających na tym, że trzeba ciąć wydatki socjalne, obniżać podatki, one nie mają racji bytu. Bardzo dobrze pokazuje to historia rządu Liz Truss, który upadł w ciągu 3 tygodni, w momencie, kiedy postanowiono obniżać podatki w Wielkiej Brytanii. Okazało się, że Międzynarodowy Fundusz Walutowy tego po prostu nie akceptuje. Więc my jesteśmy częścią pewnego globalnego systemu i o tym musimy pamiętać. My potrzebujemy rządu, który jest w stanie w tym globalnym systemie się odnaleźć, a rząd Prawa i Sprawiedliwości robi to doskonale.
Teraz między panów takie pytanie, ale w strefie euro ta inflacja jest sporo niższa. Pan senator Klejna teraz. A za chwilę
to nam szkodzi. Ja oczywiście, że inflacja oczywiście nam bardzo szkodzi. O inflację niektórzy tutaj próbują, właśnie obecnie rządzący próbują wmówić nam, że inflacja to skutek wojny na Białorusi, skutek pandemii. Oczywiście, że to miało wpływ na inflację, ale jakby praprzyczyna tej dużej inflacji tkwi jednak w działaniach rządu. Myśmy w Senacie...
Ale w których?
Ja także,
w których, panie senatorze?
To zaraz powiedzieć, tak? Że po prostu wyprowadzono dużą część i to była strategia rządu już w momencie PiS-u, jak przejął w 2015 roku, że wyprowadza dużą część wydatków poza budżet państwa, poza kontrolę publiczną. Tak się dzieje od początku działania tego rządu, więc obywatele nawet do końca nie wiedzą, jak wydatkowane są te pieniądze. I druga rzecz, to jest emisja obligacji na niespotykaną skalę, czyli emisja w praktyce pieniądza wirtualnego. Chcę państwu powiedzieć, że w budżecie, w projekcie budżetu państwa na rok przyszły, na rok 2024, 165 miliardów złotych to są pieniądze, które nie mają pokrycia w dochodach. Czyli to będą obligacje, będą to pożyczki, które zaciągnie państwo, czyli co czwarta złotówka, która jest ujawniona w budżecie, a nie wszystkie wydatki są ujawniane przez państwo, ukrywa wydatki w różnego rodzaju funduszach, które nie podlegają kontroli, nawet NIK-u, nie mówię już kontroli parlamentarnej. Więc to jest po prostu, to prowadzi de facto do tego, że ta inflacja rośnie. Tak się działo już od dawien dawna, od czasu rządu PiS-u, że jak mówiliśmy, rząd przejął PiS z ujemną inflacją rządy i w pierwszym, drugim roku, w pierwszym jeszcze nie, ale w drugim roku już pojawiła się inflacja poniżej celu inflacyjnego, czyli 2,5%, jak i przewiduje...
Panie senatorze, ale w 2018, jeżeli się trzymać pana logiki, tylko jedno zdanie powiem, bo w 2017 i 2016 rzeczywiście ta inflacja była w okolicach 2-2,5%, ale w 2018 roku było 1,5%. To co się
tak
stało?
Jest. Było przez moment tylko i to jest rzeczywiście jedyny krótki przypadek, ale później mówię jeszcze raz, całe te mechanizmy, które zostały wmontowane w system...
Czyli sam mechanizm rządzenia finansami jest błędny, pan
absolutnie,
tak?
Jest totalnie błędny, niedopuszczalny wręcz. I druga sprawa, tutaj pan mówił o inwestycjach, jakoby te, które rozkręcają naszą gospodarkę. Jest dokładnie odwrotnie. Tak małych inwestycji, jak realizuje się w Polsce w czasach rządu PiS, nie było. Premier Morawiecki zakładał rzeczywiście duży wzrost inwestycji publicznych i prywatnych, natomiast nigdy ten wzrost nie osiągnął nawet poziomu takiego, jak było za czasów Platformy Obywatelskiej.
No to widzimy,
pan redaktor,
co innego,
pan podał także jakieś rozbuchane inwestycje w naszym województwie. Możemy podać przykład, ja wiem, drogi ekspresowej numer 6, trasy
tak,
kaszubskiej,
chociażby.
Opóźnionej o ile lat?
Ale która powstała za rządu Prawa i Sprawiedliwości.
Inwestycja, która miała być rozpoczęta w 2015 roku, była przygotowana, były środki na tą inwestycję. W 2016 roku miała ruszyć, był przetarg ogłoszony i nasza inwestycja była na piątym miejscu planu inwestycji krajowych, drogowych i wstrzymano ją. Mi odpowiedziano na to w sposób prosty, tak? Na moje wprost pytanie, na posiedzeniu komisji, minister właściwy dla spraw infrastruktury powiedział tak. Ja mówię, panie ministrze, co się stało? Dlaczego nie budujemy drogi ekspresowej numer 6? A on mi wprost, bez skrupułów, bez zażenowania jakiegokolwiek, zmieniły się priorytety. I dopiero, jak zaczęły wygasać zezwolenia na budowę tej trasy kaszubskiej, postępowanie środowiskowe i różne inne dokumenty, to wtedy rozpoczęto tą budowę. I co jest oddany ledwie do roku 2023 roku mamy odcinek od Gdyni do Bożego Pola w okolicach Lęborka. A miała być skończona w 2022 roku w całości od Szczecina do Gdańska. Odcinek od Szczecina, od strony zachodniej granicy, powiedzmy, do Koszalina, został zbudowany tylko dlatego, i to była nasza naiwność pewnie, ponieważ wtedy podpisano umowy i PiS nie miał wyjścia, musiał tą inwestycję realizować. U nas po prostu bezwstydnie ją wstrzymano. Co?
Inwestycje, panie senatorze, ale oddajmy trochę głos, żeby ktoś mógł się do tego odnieść.
Wstrzymanie inwestycji w porcie w Ustce, przygotowana inwestycja, projekt zrobiony duży w skalę, wstrzymana inwestycja w porcie Łeba, już tylko o takich rzeczach mówię.
Pan wszystkim. Krzysztof Krawidłowski może teraz.
Ja chciałbym gwoli sprostowania. Inflacja zaczęła szybować w górę już przed działaniami wojennymi na Ukrainie. a można dopatrywać się dwóch przyczyn, zewnętrznej i wewnętrznej, tej inflacji. Przede wszystkim zewnętrzna, ponieważ większość banków centralnych dodrukowywało pieniądze podczas pandemii i tak robił również nasz bank centralny. No i to krótko przed wojną zaczęło się negatywnie odbijać na gospodarce. Natomiast u nas w kraju ta inflacja została dodatkowo podkręcona nadmiernym transferem socjalnym.
Pan Szymon Kajda?
To jest oczywisty brak logiki przede wszystkim w tym, co mówił pan senator, bo rzeczywiście inflacja ewidentnie była związana z tymi zjawiskami zewnętrznymi przede wszystkim, które widzieliśmy z COVID-em. Wsparciem też, między innymi, które uzyskali polscy przedsiębiorcy w trakcie COVID-a. To nie są wydatki socjalne, to były wydatki konieczne po to, żeby obronić naszą gospodarkę przed falą, można powiedzieć, katastrofy, która nas dotknęła. A jeśli chodzi o inwestycje, no szanowni państwo, to oczywiście nie tylko trasa kaszubska, port zewnętrzny w Gdyni na przykład, kolejna inwestycja, która ewidentnie wpłynie na wzrost gospodarczy, która jest realizowana. Co więcej, ta inwestycja spowoduje, że będzie o wiele więcej miejsc pracy, o wiele więcej przestrzeni dla handlu, o wiele więcej przestrzeni dla przemysłu w naszym województwie. Elektrownia jądrowa, która jest realizowana, której rząd Platformy nie był w stanie w żaden sposób tak naprawdę zrealizować. To było widać, że za czasów PO-PSL to po prostu się ślimaczyło. W tej chwili mamy już kolejne decyzje. Sama elektrownia jądrowa wygeneruje taką ilość możliwości dla przedsiębiorców na Pomorzu do rozwijania ich biznesu, że ja jestem spokojny. Jeśli chodzi o wzrost gospodarczy na Pomorzu, jestem absolutnie spokojny.
Panowie,
czy można w sprawie elektrowni przykład tutaj pan powiedział?
Ale króciutko, bo chciałbym do kolejnego tematu przejść, bo jesteśmy już w 23 minucie.
Przez 8 lat, który w czasach, który rządzi PiS, w tej sprawie nie zrobiono prawie nic poza wydatkowaniem pieniędzy.
Przez 8 lat rządów PO-PSL kompletnie nic.
To zostało, rozpoczęta została wówczas ta
tak, żeście państwo.
Panowie, ale to jedno, co was łączy, to tak, że każda z formacji rządziła już po 8 lat.
Tak, ale proszę
ale kto zrobił więcej w tej sprawie?
No, to ocenią wyborcy. Panie senatorze, kończąc ten temat.
Tak, że w sprawie elektrowni atomowej, w tej sprawie są wiele wątpliwości, pewnie moglibyśmy oddzielny program.
A pan jest przeciw?
Tylko elektrowni atomowej w tym konkretnym przypadku, tak, i cały sposób postępowania, chociażby traktowanie mieszkańców tam okolic właśnie, gdzie ma być elektrownia budowana.
Ale co pan ma na myśli, traktowanie mieszkańców?
Proszę pana, chociażby jedna prosta rzecz. Wydano decyzję środowiskową w tej chwili, prawda? Nie konsultując samorząd województwa pomorskiego. Samorząd województwa pomorskiego.
Konsultacje społeczne trwały i skończyły się w sierpniu.
Samorząd województwa pomorskiego nie był nawet traktowany jako strona w postępowaniu.
Absolutnie.
W tej
nie może
sprawie.
Nie być traktowane.
Panie senatorze, ale ja sprawę. No co pan opowiada? Nasi reporterzy byli co najmniej na dwóch spotkaniach z mieszkańcami w Choczewie.
Jakieś fantasmagorie.
Ale to jest z mieszkańcami?
Samorząd województwa pomorskiego nie był traktowany jako strona w postępowaniu środowiskowym. Ja sam osobiście złożyłem szereg uwag do tego projektu. Powinienem otrzymać odpowiedź o chociażby tego rodzaju, tak? Że planuje się tam budowę potężnego kilometrowego pirsu na wysokości mniej więcej Słajszewa, Choczewa, w skrócie powiedzmy, bo to jest
to na etapie
większa.
Budowy, a potem ma to być przekazane samorządowi jako atrakcja turystyczna.
I z tego, czy wyobraża pan sobie i z tym samorządem, z żadnym samorządów nikt na ten temat nie rozmawiał. 1000-metrowy pirs w głąb morza, przeładunkowy i rozładunkowy, zostanie przekazany samorządu gminie Choczewo, żeby go utrzymywał i ma być atrakcją turystyczną. No przecież to jest jakiś kompletny absurd.
Ja rozumiem, że samorząd tego nie chce, pan mówi, tak?
Ja nie mówię nawet, że
ale nie można się zadialogować na śmierć.
Jeżeli inwestorzy nie wiedzą w ogóle, to było moje pytanie, rzeczywiście na spotkaniu w Łebie postawione, po co ten pirs, jaki on ma służyć celom? To nikt z tych mądrali, że tak powiem, z polskiej energetyki jądrowej na to nie potrafił tak do końca powiedzieć. W końcu powiedzieli, że będzie to służył celom turystycznym. Ale utrzymanie takiego...
Po zbudowaniu.
Oczywiście tak. To jest absurdalna sytuacja kompletna.
Pan by nie budował tego pirsu, tak? Rozumiem.
Nie wybudowałby w ogóle elektrowni,
w tamtej części w ogóle ruch turystyczny będzie bardzo ograniczony ze względu na to, że w tym miejscu będzie także zrzut ciepłej wody do Bałtyku i różne inne rodzaje ograniczenia. to jest elektrownia atomowa, a nie inne rzeczy. I druga sprawa, najważniejsza, to jest kwestia budowy dróg dojazdowych do tej inwestycji. Powinna być droga od trasy Krzaszubskiej do Słajszewa, do Choczewa. Tak? I ona jest w planach. I ona w ogóle nie jest przedmiotem postępowania. Co więcej, spółka Energetyka Jądrowa prowadzi rozmowy z zarządem powiatowym dróg i zarządem wojewódzkich dróg, że mówią, odbudujemy wam tę drogę, jak ona zostanie zniszczona w trakcie budowy. Podobnie rzecz ma się dotyczy linii kolejowej, która będzie doprowadzona, ma być tam doprowadzona.
PKP PLK jeszcze nie wybrały wariantu, są dwa.
Nawet nie wybrano wariantów w tej sprawie i to jest
panie
po prostu...
Panie senatorze, mówiąc uczciwie, sprawa
pan sobie,
tak,
ale
tak, nie, mówiąc uczciwie, inwestycje, uczciwe konsultując zdanie, się na śmierć.
Jeżeli potrafimy przeprowadzić postępowanie środowiskowe do tak ważnej, dużej inwestycji, jaką jest elektrownia jądrowa, a nie potrafią ci, którzy to przeprowadzają, Prawa i Sprawiedliwości
właśnie
nie potrafi przeprowadzić postępowania środowiskowe na budowę drogi dojazdowej, bo tak mi odpowiedzieli, że postępowanie środowiskowe jest zbyt skomplikowane, tak? Czyli jest prostsze
panie senatorze,
na budowę elektrowni.
Ale to jest rzecz konsultowana, już zupełnie uczciwie mówiąc, to ta rzecz jest prowadzona przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, która to dyrekcja, jak pan sam wie i pan to przyzna, buduje wiele dróg w trudnych terenach, bardzo trudnych nawet środowiskowo.
Ale ja powiem, nie, panie redaktorze, jedną istotną kwestię.
Pan tutaj rzeczy niewytłumaczalne. Nie, proszę ja powiedzieć mieszkańcom.
Ja po prostu mówię, że Generalna Dyrekcja buduje te drogi i buduje je w ciężkim terenie środowiskowo.
Natomiast tutaj zlekceważono sobie kompletnie mieszkańców tamtego terenu, zlekceważono ich, ponieważ jeżeli byłoby uczciwa rozmowa z ludźmi, to chociażby tyle zrobiono. Mówimy, zanim wjadą tą ciężkie maszyny, zbudujemy drogę dojazdową, a nie, że będzie to się odbywało
szanowni państwo,
na drogach
Platforma Obywatelska
powiatowych.
Tak prowadziła tą inwestycję, że określiła zakres oddziaływania tej elektrowni na 1000 kilometrów w każdą stronę, przez co skomplikowała zakres konsultacji międzynarodowych.
Przepraszam panie senatorze, ale przepraszam, że panu przerwę panie Szymonie, dlatego że właśnie sobie tak na szybko wygooglowałem. 1 września było spotkanie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych Autostrad z mieszkańcami Choczewa w sprawie budowy drogi.
1 września tego...
Tak, 3 tygodnie temu. Dobrze, tak, zmieniamy temat.
Proces dzieje się bardzo dynamicznie.
A decyzja środowiskowa dotycząca budowy elektrowni atomowej już została podjęta. To powinna być
dwa procesy zupełnie.
No jakie dwa procesy?
To mówi czy pan o drodze, czy o budowie elektrowni?
Panowie, zmieniamy temat, bo nie wyjaśnimy tego.
Ale wyobraża pan sobie, że można budować elektrownię jądrową, ogromny...
Ale miesza pan dwa procesy administracyjne. I podaje pan
panowie, czy Polska powinna przyjmować imigrantów? Jeżeli tak, to z jakich krajów, pod jakimi warunkami i w jakiej ilości? Pan Krzysztof Kropidłowski, proszę bardzo.
Polska przyjmowała i przyjmuje imigrantów. Jeżeli ten proces związany jest z zapotrzebowaniem rodzimej gospodarki na pracowników z obcych krajów, wówczas mamy zjawisko pozytywne. Niestety zdaje się, że w tej chwili sytuacja rządzącym wymyka się trochę spod kontroli. No mówi o tym do końca nie zbadana jeszcze afera wizowa, tak zwana. Tutaj mamy taki paradoks, ponieważ całe jądro tego procederu okazuje się, że znajduje się w ministerstwie partii, która w zasadzie wygrała wybory na strojach antyimigranckich.
Czyli przyjmować, czy nie przyjmować? Tylko dla gospodarki?
Tylko dla gospodarki.
Dobrze, pan Szymon Gajda?
No oczywiście, że legalną migrację, podkreślam legalną, zwłaszcza tą zarobkową, i to nie jest ani wymysł rządu Prawa i Sprawiedliwości, ani wcześniejszych rządów, to już od dawna do nas zarobkowa migracja trafiała i to z różnych krajów. Legalnie można było wjechać do Polski, nawet z Białorusi, to wielkie odkrycie tutaj zostało niedawno dokonane, tylko oczywiście mieliśmy presję migracyjną ze strony Białorusi. Ja w ogóle mam pewne wątpliwości co do tego, czy można to nazywać presją migracyjną, no bo to, szanowni państwo, była niespotykana sytuacja, to tak naprawdę byli ludzie, których w sposób bandycki skierowano na naszą granicę i usiłowano wykorzystać jako broń. tak naprawdę. Więc tutaj to jest zupełnie inne zjawisko. Przed tym musimy się bronić, bo nasze państwo, mimo że nasze społeczeństwo jest bardzo tolerancyjne, my absolutnie nie mamy nic, żadnych zapędów rasistowskich. Jestem co do tego pewien. Sam byłem w zeszłym roku na przejściu w Dorohusków w marcu i widziałem ludzi różnych, naprawdę różnych ras, różnych kolorów skóry, którzy przekraczali przejście legalnie, przejście graniczne i byli witani przez nasze służby, przez harcerzy, strażaków z otwartymi rękoma. My jesteśmy społeczeństwem chrześcijańskim przede wszystkim, z głębokimi chrześcijańskimi tradycjami i oczywiście nie możemy pozwolić, żeby nasze dobre serce, żeby nasze miłosierdzie było nadużywane. Takie zjawiska jak to, które miało miejsce na granicy polsko-białoruskiej, wymagają interwencji naszych służb, dobrze zorganizowanych służb, służb, które dobrze chronią nasz kraj, ale zupełnie z innego powodu. Tutaj po prostu musimy bronić naszych żywotnych interesów, zresztą nie tylko naszych, również unijnych interesów. Ja jestem przekonany, że oczywiście wszelkie wątpliwości dotyczące wydawania wiz, jeżeli takie się pojawią, zostaną wyjaśnione przez właściwe służby, natomiast na razie żadne wyroki karne w tych sprawach, z tego co wiem, jeszcze nie pozapadały. Więc poczekajmy na wynik postępowań z oskarżeniami o to, że ktoś gdzieś handlował na wizami. Tak? To są na razie puste oskarżenia, póki nie ma...
No, ale jakie zarzuty poważne się pojawiły, bo tam były zatrzymania i nawet chyba areszty.
Ale to też pamiętajmy, że trzeba zachowywać pewną ostrożność. Dopóki nie ma skazujących wyroków, dopóty nie wydawajmy ich sami.
Panie senatorze, jak to pogodzić? Z jednej strony troska o bezpieczeństwo, drugie jednak część tych ludzi wymaga pomocy, bo to są często ludzie głodujący, po prostu wędrujący za chlebem. Po trzecie, kwestie tego, jak to kontrolować.
Więc panie redaktorze, myślę, bo tutaj zaczął od tego, co na końcu tutaj pan Gajda powiedział nam o tej kwestii, jaka jest w tej chwili sytuacja w związku z tym, z tą aferą wizową, tak określaną. No, ona jest bardzo poważna. Jest poważniejsza nawet niż się wydaje rządzącym obecnie, ale także przez rządzących bardzo poważnie traktowana. Oczywiście w retoryce mówią, że nic się nie wydarzyło. Zdymisjonowany został wiceminister spraw zagranicznych, odpowiedzialny za nadzór nad konsulatami, całym systemem wizowym. Bez żadnych wątpliwości, który miał być jednym z czołowych kandydatów PiS-u na posła, już nie pamiętam, pierwszy czy drugi na liście.
To bardzo
zostali trudne. Zwolnieni urzędnicy w ministerstwie. Wstrzymano wydawanie wiz we wszystkich konsulatach, szczególnie tych właśnie zagrożonych, tam gdzie z tych krajów, które, gdzie ten problem się pojawiał. I informacja ze strony europejskiego Eurostatu, czyli Europejskiego Systemu Statystycznego, ale do którego Polska przekazuje dane o wizach, no my tu w tym wypadku akurat o wizach i tak dalej, pokazuje, że właśnie tych dokumentów wystawiono zdecydowanie więcej przez polskie konsulaty niż przez, ja wiem, konsulaty na przykład niemieckie czy francuskie. Więc sytuacja jest bardzo poważna i zdają sobie dzisiaj rządzący sprawę z powagi tej sytuacji. Nawet w oficjalnych statystykach, jakie są podawane w tej chwili przez rząd, wyraźnie widać, skąd napływają ci przybysze do Polski, którzy korzystają z tych wiz, które zostały wystawione. Do dramatycznych sytuacji, takich kompromitujących dochodziło w niektórych krajach afrykańskich, gdzie rzeczywiście ta obrót tymi wizami miał prawie znamiona takiego handlu. Ale wracając teraz do... Więc to jest poważny problem. Tak? Co więcej zresztą, powiem, że tak. Ostatnio my tutaj w Słupsku jesteśmy w sytuacji takiej, że biskupem pomocniczym diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej jest biskup Zadarko, który w Episkopacie Polskim jest odpowiedzialny za uchodźców, imigrantów, uciekinierów i tak dalej, pielgrzymów. I jego wypowiedzi w imieniu Episkopatu Polski no wyraźnie pokazują, że my po prostu się zagubiliśmy z tym swoim takim chrześcijańskim, katolicką odpowiedzialnością za drugiego człowieka, który potrzebuje pomocy. Te jego wypowiedzi są rzeczywiście, powinny być słuchane przez wszystkich. I znowu biskup Zadarko nie mówi, że każdego powinniśmy wpuszczać. Ale w pierwszej kolejności jako chrześcijanie jesteśmy odpowiedzialni za te sytuacje, które dotyczą dramatycznych sytuacji, w jakich znalazły się rodziny. Czy jest chrześcijańskim zachowaniem, że ktoś, kto przekroczył naszą granicę po stronie tej białoruskiej i przekroczył ją na kilka nawet kilometrów i jego się wyrzuca, wypycha, kobiety ciężarne wypycha się za granicę, nie przechodzą oni przez ośrodki, które powinny być dla uchodźców.
A czy mogły te osoby przejść legalnie przez granicę?
Oczywiście, że nie mogły przejść legalnie. One ciągle, mimo że jest płot w tej chwili, mimo że jest ogrodzenie na wschodniej granicy, to ona jest też jak sito.
Niestety, panie senatorze, mogę jedną uwagę? Czy to nie jest też tak? Na co zwracają też uwagę specjaliści od tych? Ja się na tym do końca nie znam, więc poczytałem o tym troszeczkę. Że to nie jest też tak, że ci ludzie próbują za wszelką cenę dostać się do krajów lepiej sytuowanych, czyli do Niemiec,
tak.
Więc nie korzystają z legalnych przejść granicznych, bo musieliby zadeklarować, że chcą tu zostać. A jeżeli chcieliby zostać w Polsce, to już taka opieka ich nie spotka w Niemczech, nawet jeżeli tam pojadą.
Panie redaktorze, duża część tych, którzy ludzie uciekają, także ci na południe Europy przez wyspę Lampedusa i inne, to są ludzie, którzy chcą dotrzeć do lepszego świata. Tak, i to jest dramat tej sytuacji, na którą musi Europa umieć odpowiedzieć.
To jak na nią odpowiedzieć?
Co zrobić? Lampeduzy nie da się ogrodzić tak, jak się ogrodziło tutaj granicę polsko-białoruską. Tak, ponieważ Morze Śródziemne co do istoty swojej nie jest oddzielające, rozdzielające, ale łączące. Nieprzypadkowo cywilizacja w ogóle europejska zrodziła się wokół Morza Śródziemnego.
Pozwólmy powiedzieć panu Krzysztofowi Kropidłowskiemu.
Bardzo poważny
problem. Panie Krzysztofie, jakby pan załatwił ten problem związany na przykład z tą imigracją na Lampedusę, na inne wyspy, czy na inne terytoria, które są, no czasami powiedzieć trzeba to wprost, szturmowane wręcz przez imigrantów. To są masy ludzi, którzy próbują się dostać do lepszego świata i skorzystać z tego lepszego życia, bo na miejscu u siebie w kraju nie mają na to szans.
Jest to oczywiście duży problem. W tej chwili trudno znaleźć rozwiązanie, które zadowoli wszystkich. Niemniej jednak a propos Lampedusy okazuje się, że Tunezja, która jako tako radziła sobie z tym problemem przez jakiś okres na wniosek władz Unii Europejskiej przestała otrzymywać wsparcie materialne w tej materii, no i zrobił się problem.
Czyli dokładnie odwrotnie zrobiono niż należy, bo rzeczywiście ten problem trzeba rozwiązać u jego źródła. Zresztą o tym się głośno mówi.
To znaczy
mówi.
Jak?
No przede wszystkim wspierając właśnie te kraje, te upadłe kraje Magrebu, bo tam widzimy, co się dzieje. Ostatnio wielka powódź, która doprowadziła do katastrofy, do masakry. No mamy w Libii, mamy dwa rządy zwalczające się. Unia Europejska niestety ponosi klęskę na polu dyplomacji, klęskę, jeśli chodzi o politykę afrykańską, a przecież to Europejczycy, zachodni zwłaszcza Europejczycy, którzy kolonizowali Afrykę, to oni ponoszą odpowiedzialność częściowo za to, co się tam dzieje, za stan tych społeczeństw, za konflikty zbrojne na tym kontynencie. Więc tam jest potrzebna interwencja, nie tylko gospodarcza czysto, nie tylko wsparcie finansowe, ale też polityczna interwencja w wielu miejscach. Zresztą widać, że rząd włoski zaczął pewną politykę w tym zakresie. Nawiązał umowę z Wybrzeżem Kości Słoniowej, na przykład rozpoczęto tam relokację tych migrantów, którzy trafili między innymi właśnie na Lampedusę. I to jest dobry kierunek. Ten kierunek trzeba zdecydowanie utrzymać, ale nic nie osiągniemy. Po pierwsze, bez solidarności, bez spójnej polityki w tym zakresie i bez tego, że rzeczywiście Unia Europejska nie tylko w sferze deklaracji, nie tylko w sferze rzekomej ochrony praw człowieka, ale faktycznie zacznie działać w tym zakresie.
Panowie, a jaki powinien być w ogóle komunikat do tych ludzi, którzy szukają lepszego miejsca na świecie z Polski? Tak krótko, bo musi jakieś stanowisko Polska przyjąć w tej sprawie. Czy będzie pomagała tym uchodźcom, przyjmowała jakąś część wszystkich, czy nikogo, bo to stanowisko musi być jasne. Ja muszę państwu powiedzieć, panom powiedzieć, że poznałem człowieka, który 30 lat temu przyjechał z Syrii, jest tutaj lekarzem i on powiedział, Tak, no powiem to wbrew swoim pobratymcom, ale jak się w Europie mówi, że przyjmiecie 1000 osób czy 2000 osób, to tam się 100 000 ludzi pakuje, bo tam każdy szuka po prostu lepszego życia. Panie senatorze, Kazimierz Klejna.
Ja myślę, to co tutaj pan powiedział, z jedną sprawą się zgadzam, że powinna być tutaj w tej sprawie solidarność europejska, czyli to nie jest problem ani polski, ani niemiecki, ani włoski, ani francuski. To jest problem całej Unii Europejskiej i rzeczywiście trzeba w tej sprawie solidarnie, wspólnie odpowiedzieć. Niestety Polska nie potrafi solidarnie i wspólnie z Unią Europejską w tych sprawach, w tych, ale także w wszystkich innych, bo jest skonfliktowana bardzo mocno w tej chwili z Unią Europejską i ze z dużą szkodą dla Polski.
Niestety no dzięki tutaj, działaniom Koalicji Obywatelskiej przede wszystkim i
oczywiście,
posłów na Forum Europejskim.
Dziś
aktywnej polityce dyplomatycznej tej frakcji.
Warto zauważyć, że 8 lat rządzi PiS już w tej sprawie, ma swoich komisarzy, członkiem Rady Europejskiej. Rady Europejskiej jest pan premier Mateusz Morawiecki i on uczestniczy w Radach Europejskich, a wszędzie jest wina Tuska i wszystko.
No, on tam pełnił dość wysoko eksponowaną funkcję, więc.
Zaraz. Przecież, no to bardzo się cieszę.
Nie za dużo zrobił w tej kwestii.
Donalda Tuska,
można powiedzieć odwrotnie działał, wbrew naszemu interesowi.
Donald Tusk rzeczywiście miał bardzo wysoką funkcję w Unii
działał
Europejskiej.
Działał wbrew naszemu interesowi.
Najwyższą,
wbrew
jaką do tej pory mieli Polacy osiągnęli, ale oczywiście PiS robił wszystko, żeby go zdyskredytować. Nawet to słynne głosowanie 27-1 było absolutnie kompromitujące dla Polski. Warto to przypomnieć.
Panie senatorze,
ja
niech pan posłucha wypowiedzi
rzecz.
Europosłów.
Chcieliśmy oddać głos panu Krzysztofowi
Kropidłowskiemu. Że w tamtym czasie polscy politycy, marszałek Sejmu, premier, jeździli po wszystkich krajach europejskich i zabiegali o to, żeby głosować przeciwko Donaldowi Tuskowi. Mówię to z całą odpowiedzialnością, ponieważ przez przypadek byłem uczestnikiem takiego jednego wyjazdu i słyszałem na własne oczy, jak była kwestia, po co przyjechał marszałek Sejmu i o czym rozmawiał.
Czyli Solidarność Europejska w sprawie uchodźców, tak?
Solidarność, także nowy plan Marszala może skierowany do tych krajów, żeby rzeczywiście pomagać tam, gdzie to można. Ale
pan
znowu
Krzysztof,
wracając do księdza biskupa Zadarko. Dzisiaj te ruchy na świecie są tak wielkie, my ich widzimy tylko, że tak powiem, malutki wycinek, fragment tutaj w Europie, a w Polsce w ogóle fragmencik, że one są takie, że trzeba po prostu rzeczywiście globalnie o tych sprawach nawet myśleć, czyli w ramach ONZ.
I przecinek tutaj, pan Krzysztof Kropidłowski.
To oczywiste, że problem lepiej likwidować na miejscu w krajach gdzie faktycznie imigranci zbierają się do wyjazdu, jak pan to ujął, niż tutaj na miejscu. Tutaj tylko zwalczamy efekt, a nie przyczynę.
Szymon Gajda?
Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Ja nie wierzę w to, żeby ktokolwiek naprawdę chciał wyjeżdżać ze swojego kraju, jeżeli nie musi. Więc trzeba zrobić wszystko, żeby nie musiał. A poza tym też, szanowni państwo, no są takie nacje jak na przykład Filipińczycy, którzy żyją z tego, 1/3 kraju żyje z tego, że pracują za granicą. Pracują, wracają z powrotem. To jest w zasadzie już ich, można powiedzieć, tradycja narodowa, że tak po prostu jest. I tu nie ma niczego nadzwyczajnego. To nie jest żadne negatywne, złe zjawisko. Złym zjawiskiem jest tworzenie się enklaw tak naprawdę w Europie Zachodniej, muzułmańskich enklaw, które rządzą się swoimi prawami, które nie zostały zasymilowane. Europa sobie z nimi kompletnie nie poradziła, to widać zresztą. W Niemczech, we Francji mamy takie zjawiska na porządku dziennym i to jest problem dla Europy. To nie chodzi o migrację, tu chodzi o bardzo specyficzną migrację tak naprawdę i specyficzny sposób migrowania.
Proszę powiedzieć, a jak teraz panowie by ułożyli stosunki polsko-ukraińskie, jak wyjść z tego pata, bo jest wyraźnie, że tak powiem, temperatura tych wzajemnych stosunków spadła. Pan Szymon Gajda jako pierwszy.
Ja myślę, że spadła okresowo. Tu znowu, niestety, zostaliśmy wystawieni tak naprawdę przez Komisję Europejską, przez panią von der Leyen, która ponad naszymi głowami dogadała się z panem Zełenskim, ignorując kompletnie interesy naszych rolników. I to jest główny powód. Zresztą też, szanowni państwo, to co trzeba podkreślić. Tutaj mówimy przede wszystkim nie o interesach ukraińskich rolników, tylko o interesach firm traderskich, dużych firm traderskich, które handlują zbożem. Ukraina spłaca ogromny dług i to jest głównym powodem, dla którego w tej chwili...
Przede wszystkim jakaś... ogromne kłopoty gospodarcze wynikające z wydatków na zbrojenia i na wojnę.
To prawda. I pan Zełenski zachował się w sposób nerwowy. Zresztą to jest dla niego bardzo charakterystyczne. Ja mu się nie dziwię. To jest prezydent kraju, który prowadzi wojnę. Faktycznie powiedział kilka słów za dużo. Myślę, że będzie trzeba w sposób dyplomatyczny dojść do ładu z głoszeniem tego typu poglądów. Zresztą to nie jest jedyny taki dość kontrowersyjny pogląd, który jest zgłoszony przez elity ukraińskie. Ale ja bym przede wszystkim rozdzielił dwie rzeczy. I to w sposób bardzo stanowczy. Elity ukraińskie i interesy globalne, geopolityczne Ukrainy oraz społeczeństwa. My naprawdę przez ostatnie lata bardzo zbliżyliśmy się, jeśli chodzi o naród ukraiński. I to jest kapitał polityczny, którego nie możemy w żaden sposób zaprzepaścić.
Pan Krzysztof Krawidłowski, Konfederacja. Jak pan to rozwiązał?
Federacja od początku ostrzegaliśmy przed polityką otwartych ramion. Oczywiście pomoc Ukrainie jest potrzebna, ale jest potrzebna pomoc na miarę naszych możliwości. Widać, że ta polityka rządu obecnie bankrutuje, przebladła. Niemniej jednak byłbym daleko od podejmowania pochopnych decyzji, ruchów gwałtownych. No, w dyplomacji jest potrzebna cierpliwość, jest potrzebna rozwaga. Należy jasno wyartykułować stronie ukraińskiej, czego się spodziewamy, czego od nich chcemy. No i wówczas pomoc kierować w sposób adekwatny.
Pan senator Kazimierz Klejna?
Rzeczywiście tutaj się zgadzam z panem Krapidłowskim, że dyplomacja tutaj zawiodła na całej linii w sprawach, relacjach Polski z Ukrainą i to jest bardzo smutne. Platforma Obywatelska, pan przewodniczący Donald Tusk już w czerwcu, lipcu zeszłego roku mówił o tym po spotkaniach z rolnikami, z przedsiębiorcami, producentami, że problem ze zbożem jest bardzo, bardzo poważny. No wówczas kpiono sobie, wyzywano Tuska, jak to zwykle, od Niemców albo nie wiadomo kogo. To takie prymitywne głosy, które tam zawsze z tej drugiej strony wychodzą. Ale mówiliśmy o tym, poważny problem. I chcę powiedzieć w ten sposób, że ta sprawa, jeżeli troszeczkę wrócimy nawet do historii Rzeczpospolitej, to przecież bogactwo, zamożność Gdańska wynikała z tego, że potrafiła przyjąć zboże, które płynęło z południa Polski, z całej dzisiejszej Ukrainy i wywożone było na zachód. Myśmy nie potrafili tej szansy wykorzystać jako Polska. Były nawet dwa przetargi ogłoszone w porcie w Gdańsku, że na budowę nowej bazy przeładunkowej na zboża dodatkowej, bo te ilości były trudne do przeładowania. I oczywiście oba zostały unieważnione w absurdalny sposób. I teraz wczoraj słyszałem wypowiedź prezesa Portu Gdańskiego, że przewidujemy przetarg na budowę baz zbożowych w 2024 roku, a zostaną dane do użytku w 2026 roku. Rzecz, która powinna jest prostą inwestycją, bardzo prostą inwestycją. Natomiast kwestia wywozu tego zboża, bo to zboże miało być z Polski, Polska miała być tranzytowym krajem dla zboża.
Ale kryzys polega na tym, że on nie chce wyjechać z Polski.
No ponieważ są
tu nie chodzi o tranzyt. No,
a to jest drugie pytanie. Słusznie pan zauważył, że pojawiło się jakieś zboże techniczne, którego służby polskie graniczne, sanitarne, fitosanitarne, nie podlegały żadnej kontroli. Wjechało do magazynów, co więcej, zostało sprzedawane jako zboże pewnie już dobre.
A z jakim przeznaczeniem ono wjeżdżało do Polski,
no,
to zboże?
Oczywiście tego powinny to kontrolować odpowiednie służby, które są. Każdego przedsiębiorcę małego kontroluje kilka różnych instytucji co najmniej.
Ciekawe, jak bardzo by pan rozbudował wielkość tych służb, żeby były w stanie wszystko skontrolować.
Ale są w stanie skontrolować, jeżeli chcą.
Zarzucacie rządowi Prawa i Sprawiedliwości, że
ale
jest za bardzo
represyjny. Ale czy mógłby pan poczekać chwileczkę, żeby pozwolić, żebyśmy mogli skończyć?
Jasne.
Więc oczywiście to jest ten problem bardzo poważny.
Panie senatorze, ale czy prezydent Zełenski pomaga tym stosunkom polsko-ukraińskim, honorując w Kanadzie członka takiej formacji jak SS Galicien?
Ale
czy
nie to ma jest, dyskusji, że
czy to jest rozsądny ruch w ogóle?
Absolutnie nierozsądny ruch i to jest kompromitujące, to wystąpienie. Nie wiem, jak to się stało. Ja nie bronię rzeczy absolutnie złych.
Czy to jest przypadek, czy ktoś wprowadził w błąd tego prezydenta Zełenskiego, czy to jest celowe?
Panie redaktorze, tą, że tak powiem, wypowiedź, tak jak wyczytałem tą kwestię, tą wypowiedź, tę pochwałę zainspirował przewodniczący parlamentu Kanady. Później się tłumaczył, że nie wiedział o tym, ale jak mówię...
Dwuja z historii to Europy.
Jest, no dobrze, oczywiście, że tak, ja tego nie bronię w ogóle, uważam, że to jest kompromitujące i niedopuszczalne. A pamięta pan, jak premier Morawiecki pojechał do Niemiec i składał kwiaty w Niemczech na oddział, który współpracował...
Brygada Świętokrzyska.
Brygady Świętokrzyskiej.
A wie pan, dlaczego tam złożył te kwiaty? No, bo wyzwolili obóz koncentracyjny.
Nie wiedział.
Obóz koncentracyjny.
Już pan próbuje tłumaczyć rzeczy niewytłumaczalne.
Sytuacja...
Natomiast
dobrze pan wie...
Do
nie, panie senatorze, bo pan mi zarzuca, że czegoś nie wiem. A ja panu powiem. Dlatego, że Brygada Świętokrzyska ma skomplikowaną historię, mówiąc najogólniej. Natomiast w tym przypadku akurat wyzwoliła obóz koncentracyjny.
To jest oczywiście to prawda. To na tej samej zasadzie, tylko że jak mówię, jeszcze raz mówię, ten dziadek tam w Kanadzie, któremu klaskano, jak mówiono, on także walczył o niepodległość Ukrainy. I to jest, ja tego nie bronię. Kompromitujące to było, ale każdy ma swoją historię, pewnie którą chce odpowiedzieć po swojemu. Ale wracając do zboża. Do dzisiaj przecież rząd nie ujawnił, jakie firmy importowały zboże do Polski i zapełniły magazyny.
A powinien ujawnić,
powinno
tak?
Być. Zdecydowanie powinien ujawnić.
Wbrew tajemnicy przedsiębiorstwa, która jest po prostu prawnie.
Można powiedzieć, że jest chroniona przeciwko. No. Fajnie, to dobrze by było.
I potem będziecie
było
państwo zarzucać znowu, że rząd Prawa i Sprawiedliwości jest opresyjny, bo łamie prawa przedsiębiorców.
My, jak pan
to
nawet widzi, nie boimy się tej informacji, nawet gdyby to mieli być ludzie, ja wiem, niektórzy mogli być nawet członkami Platformy.
Nie będziecie państwo łamać
nie
prawa przedsiębiorców.
Nie boimy się tego, tylko świetnie. Że państwo w tej chwili właśnie ukrywa nawet
mam nadzieję,
informację.
Że państwo nie zdobędziecie władzy w tym kraju. Wolałbym, żeby ta inicjatywa
panowie, do wyborów, coraz bliżej. Chciałbym, żebyście panowie mniej więcej minutkę z kawałeczkiem, bo tyle mamy czasu, każdy z panów opowiedział o tym, co chciałby dla Pomorza zrobić przez najbliższe lata, jakie inwestycje chcielibyście inicjować, kontynuować, co zmienić na Pomorzu przez najbliższe lata. Pan Krzysztof Kropidłowski, proszę bardzo.
Przede wszystkim widzimy, że Pomorze jest to w zasadzie jedna wielka inwestycja. Cały czas są przeprowadzane czy infrastrukturalne, czy energetyczne inwestycje. Rolą polityka z Pomorza jest dopilnowanie, aby było to z zyskiem dla lokalnych społeczności. Ponadto powinniśmy dopilnować, aby pomorscy przedsiębiorcy czerpali z tego jak największe zyski.
Pan Szymon Gajda, Prawo i Sprawiedliwość.
Ja zacznę od tego, na czym skończyliśmy. Ja uważam, że przede wszystkim powinniśmy zdopilnować inwestycji w elektrownię jądrową na Pomorzu. To bardzo dużo zmieni. I obawiam się, że niestety rząd Koalicji Obywatelskiej, jakkolwiek, z kimkolwiek byłby sformułowany, zatrzymałby tą inwestycję, bo jest to wbrew interesom Republiki Federalnej Niemiec. W RFN niedawno odstawiono trzy bloki jądrowe. Tam ruch przeciwko energetyce jądrowej jest bardzo silny. W zeszłym roku zorganizowano konferencję na ten temat i wprost Fundacja Billa, która finansuje różnego typu ruchy zielonych, również w Polsce. Zdaje się, że macie taką frakcję gdzieś tam w Koalicji Obywatelskiej Zielonych, z tego co pamiętam. To ta fundacja również finansuje działania przeciwko powstawaniu energetyki jądrowej w Polsce. I o tym musimy pamiętać. To jest bardzo ważna sprawa. Można opóźniać i odraczać na różne sposoby budowę elektrowni jądrowej. Można prowadzić nieskończoność konsultacje społeczne. Można prowadzić międzynarodowe konsultacje. Ona po prostu nigdy nie powstanie. To jest bardzo proste. Rząd Prawa i Sprawiedliwości gwarantuje, że ta elektrownia powstanie, że przede wszystkim na Pomorzu będą nowe miejsca pracy, atrakcyjne, wysokopłatne miejsca pracy, że będą również rozwijali się przedsiębiorcy, którzy będą współpracowali, będą dostarczali swoje towary i usługi dla tej elektrowni. Moim zdaniem to jest dla Pomorza sprawa kluczowa. No i oczywiście infrastruktura drogowa, kolejowa i porty. Logistyka, która jest nam niezwykle potrzebna i o to musimy zadbać. Reindustrializacja Pomorza, bo będziemy mieli dużo prądu, dużo zasobów do wykorzystania i bardzo dobrą infrastrukturę i mamy szansę, dziejową szansę tak naprawdę na Pomorzu stworzyć czysty przemysł. przemysł, który będzie dobry dla mieszkańców i dobry dla środowiska. I o to powinniśmy zabiegać.
Pan senator Kazimierz Klejna, 90 sekund, proszę bardzo.
Nie byłoby pewnie wystąpienia przedstawiciela partii rządzącej PiS-u, gdyby nie powiedział i nie postraszył Niemcami. To mi się przypomina zawsze moja młodość, gdy straszyli też wtedy
Pan się nie boi Niemców.
Wtedy straszyli
ja ich się nie boję. Ja też się nie boję. Nie ma kogo się bać.
Wtedy straszyli komuniści rewizjonistami zachodnio-niemieckimi i każde wystąpienie partii rządzącej w tamtym czasie zaczynało się
Czyli pan nie jest zaskoczony, tak?
Rozumiem. Nie, ja nie jestem, ponieważ PiS jest jakby podobny do partii z czasów komunistycznych i oni wszędzie straszą Niemcami.
Ale to państwo tak chcecie tajemnicę przedsiębiorstwa.
O tych ważnych sprawach dla Pomorza.
Ważne sprawy. Oczywiście to jest kwestia tych inwestycji, które były wstrzymane. To już, jak powiedziałem, trasa kaszubska, trasa numer 6, powinna być w całości zbudowana od Szczecina aż do Gdańska, nie wstrzymywana. Dzisiaj fragmenty jej są dalsze, rozpoczęto ich budowę, więc to jest dobrze. Druga linia kolejowa Gdynia-Słupsk i dalej na zachód. To jest kluczowa rzecz także do tego, żeby zapobiegać wykluczeniu komunikacyjnemu naszego regionu i zachodniej części województwa od Wejherowa, poczynając po Słupsk. No i kwestia inwestycji także w te porty małe, typu Ustka, które miały być portem schronienia. Przygotowany był projekt za naszych czasów. Później PiS go zrobił duży projekt w Ustce, ale wstrzymał tą inwestycję kilka miesięcy temu bez podania przyczyny. A port w Ustce i port w Łebie to mają być dwa pierwsze i główne porty instalacyjne dla morskich farm wiatrowych. Wstrzymano, nie zrobiono nic. Nawet Orlen mówi, nawet serwisowy. Instalacyjny miała być Gdynia. Gdynia miała być i nie zrobiono tam nic. Zarząd portu Gdyni jest tam poruszony. Później podjęto decyzję, że przenosi się do Gdańska. Gdańsk ogłosił, port gdański ogłosił nawet przetarg. Unieważniono go. I później decyzją polityczną przeniesiono budowę portu instalacyjnego
trzeba
do Świnoujścia.
Przepisów,
do Świnoujścia. Tak? To oznacza, że nasze porty w tym projekcie będą wykluczone i wyłączone i będzie się to odbywało wszystko z Borholmu, z Półwyspu. Energetyka jest kluczowa dla przyszłości Pomorza i dla przyszłości Polski. Niewiele osób sobie zdaje w Polsce, że budowa farm wiatrowych na morzu, a zostały one wstrzymane też na kilka lat, dopiero pod koniec 2019 roku.
Panie bo pan Krzysztof Krawidłowski nie zdąży nic powiedzieć.
Ustawę i one będą dawały więcej prądu niż 3 elektrownie atomowe, które...
Kropeczka senatora Klejny. Panowie, bardzo dziękuję. Prawie godzinka dziękuję szybko bardzo. Nam minęła. Pan Szymon Gajda, kandydat Prawa i Sprawiedliwości.
Bardzo dziękuję.
Koalicja Obywatelska, senator Kazimierz Klejna.
Dziękuję
i Konfederacja, pan Krzysztof Kropidłowski. Dziękuję panom bardzo serdecznie za udział w audycji i za przybycie.
Dziękuję bardzo.
Debata wyborcza Radia Gdańsk.